kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu, a gościem naszej porannej rozmowy jest Marcin Oźminkowski z Nowoczesnej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czytał Pan Czarną Księgę Komunizmu?
Czytałem.
Wrażenia z lektury?
No tak, no, temat jest, że tak powiem, mi dosyć znany. Ja zawsze miałem dosyć jednoznaczny stosunek do oceny historii, także tej najnowszej, więc no...
Co z tego jednoznacznego stosunku wynika? Jednoznacznie tak, jednoznacznie nie.
No to ja rozumiem, że pyta pan o ocenę komunizmu. No
tak,
to oczywiście. No to oczywiście jednoznaczne nie. No ja kształtowałem się w okresie jeszcze poprzedniego systemu także na takim sprzeciwie do ideologii komunistycznej i dla mnie rok 89 to było wielkie zwycięstwo polskiej wolności nad poprzednim ustrojem. No stąd tutaj nie może pan oczekiwać ode mnie innej odpowiedzi.
Dlaczego część pańskich koleżanek i kolegów partyjnych zagłosowała kilka dni temu przeciwko nowelizacji ustawy zakazującej propagowania komunizmu?
No to już by trzeba było zapytać na pewno indywidualnie osób, które głosowały. Myślę też, że niepotrzebnie związał pan to pytanie dotyczące konkretnego projektu ustawy dekomunizacyjnej, dotyczącej nie osób, a jak rozumiem pomników, nazw ulic i jak rozumiem też nazw szkół z ogólną problematyką komunizmu. No nie sądzę, żeby w Nowoczesnej, czy jestem przekonany, że w Nowoczesnej ocena ustroju komunistycznego, tak jak każdego innego ustroju noszącego cechy ustroju totalitarnego, jest jednoznacznie negatywna.
Natomiast mam pewne wątpliwości tutaj z racji takiej, że 5 osób głosowało przeciwko ustawie, 13 osób z Nowoczesnej wstrzymało się od głosu.
Tak, ale to musiałby pan
jako jedyny klub właściwie.
Znaczy tak, Nowoczesna być może tym się różni od innych klubów, że u nas obowiązuje swoboda myślenia, tak? Czyli dlatego nawiązuję tylko, że pan powinien zapytać pewno osób, konkretnych posłów, czym się kierowały. Jak pan zauważył, część głosów była przeciw, część była wstrzymujących i pewno też część klub się podzielił, część osób była za. Żeby nie wiązać tego z ogólną oceną komunizmu, bo to byłoby absurdalne. Trzeba by się odnieść do konkretnych zapisów tej ustawy. Ja tu nie jestem upoważniony, żeby mówić w imieniu klubu, który, jak pan sam słusznie zauważył, podzielił się w tej kwestii. Ja mogę powiedzieć według, no, w swoim imieniu. Ja nie mam tej okazji być posłem, w związku z tym nie miałem tutaj okazji głosować w tej sprawie. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, mój stosunek do kwestii symboliki, która obowiązuje w przestrzeni publicznej, jest taki, że tych symboli, które jawnie nawiązują do ustroju totalitarnego, oczywiście nie powinno być. I w tym sensie mogę powiedzieć, że jak zapoznałem się teraz z tym projektem ustawy, który rozszerza tak naprawdę poprzednią ustawę o kwestię nazewnictwa patronów szkół, no to myślę, że to jest wypełnienie jakiejś luki, które było potrzebne. Natomiast to, co mi się w tej ustawie, ale to jest zarzut także do tej poprzedniej ustawy. Ja jestem prawnikiem. Prawnik bardzo sobie ceni precyzję sformułowań. Dla mnie ta ustawa pozostawia zbyt duże pole do interpretacji. No jeżeli na tle tej ustawy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, już nie pamiętam w jakim to mieście było, że wśród patronów ulic, które zostały wstępnie wytypowane do zmiany w trybie tej ustawy, został wymieniony między innymi Jacek Kuroń. No już wymienię tylko osobę, która przez znaczną część swojego życia walczyła z komunizmem. To pokazuje, jakie jest pole do nadużyć.
Ale
związane
w drugą
z tą
stronę te nadużycia miały miejsce, o tyle, że pewne nazwy funkcjonowały zupełnie bezkarnie, prawda?
Dobrze. Tak, tak. I tu się z panem redaktorem zgadzam.
Lepsza taka ustawa niż żadna.
Nie. Znaczy ja nigdy nie powiem tak, że lepsza zła ustawa niż żadna, tylko zawsze powiem, że lepsza dobra ustawa i trzeba dążyć do tego, żeby to były dobre ustawy. Ja się z panem redaktorem powiedziałem w pierwszym zdaniu, zgadzam. Jeszcze, na przykład kiedyś mieliśmy problem tutaj pomnika Świerczewskiego. Tak, ja nie wiem, czy ten pomnik w końcu jeszcze istnieje, czy już
nie,
został.
Nie ma go.
No, w sensie parę lat, poważna dyskusja. Moja ocena tej sprawy jest jednoznaczna. Taki pomnik nie powinien istnieć. Ale z drugiej strony mamy na przykład plac Ludwika Waryńskiego. To jest temat, który jest aktualny dzisiaj. Wydaje mi się, że taka osoba nie powinna być objęta taką ustawą, a ta ustawa niestety pozostawia tutaj luki.
Kończąc ten temat, próbowałem zaprosić posłów wielkopolskich, Joanny Schmidt, Adama Szłapkę, dwie osoby, które zagłosowały przeciwko tej ustawie. Jak pan myśli, dlaczego tak zrobili?
Nie, no to panie Zdrowie, no proszę mnie tutaj nie ciągnąć za język. Ja w pierwszej kolejności powiedziałem, że jest w Nowoczesnej, tym się różnimy, być może od niektórych partii, że nie mamy ściśle narzuconej dyscypliny. No ale to musi pan pytać konkretne osoby, czym się kierowały. No ja mogę panu powiedzieć we własnym imieniu.
Dobrze, dobra odpowiedź godna prawnika, więc pytam prawnika, który jest autorem projektu ustawy Nowoczesnej o walce z fake newsami, z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiają się w internecie. To jest świeży projekt z prawniczego punktu widzenia, na czym polegają główne jego założenia?
Może najpierw zacząłbym od tego, że to jest oczywiście projekt, który ma ułatwić walkę obywatelom z fake newsem, ale jakby szerzej można powiedzieć, jakby moje dzieci to nazywają po prostu internetowym hejtem. Można to nazwać mową nienawiści. Chodzi o wszelkie treści, które się pojawiają w przestrzeni internetowej, bo tego ten projekt dotyczy, które są albo treściami zniesławiającymi, albo treściami wprost znieważającymi. Chciałem też powiedzieć, że ten projekt, chociaż jest związany z racji tego, że wnioskodawcami jest partia polityczna, jest tak związany z tą agresją, która dotyczy przestrzeni publicznej, osób publicznych, polityków wprost, to ten projekt ma za zadanie przede wszystkim ułatwić obronę dobrego imienia takiemu przeciętnemu obywatelowi. Bo polityk ma z reguły jakichś prawników, tak powiem, którzy mu pomogą i on sobie bez takiej ustawy w ostateczności poradzi. Natomiast taki obywatel przeciętny wobec takiego internetowego hejtu jest praktycznie w tej chwili bezbronny. Na czym to polega? Jakby wszyscy mamy świadomość, że te wpisy, które się ukazują w internecie, najczęściej są anonimowe. To znaczy, jeżeli nawet jest jakaś osoba, która jest wymieniona z imienia i nazwiska, to niekoniecznie jest to prawdziwa tożsamość. Mm-hmm. Niekoniecznie jest prawdziwa tożsamość. I dzisiaj obywatel, który czuje się dotknięty takim wpisem, no teoretycznie może wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych.
Tylko musi znać imię, nazwisko.
Musi znać imię, nazwisko i adres zamieszkania i to w praktyce jest przy obowiązującej procedurze nie do ustalenia. Dzisiaj to może pan zrobić w ten sposób, że korzystając z ustawy o ochronie danych osobowych, trzeba wystąpić najpierw do administratora danych, następnie trzeba wystąpić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ta procedura jest na tyle żmudna i czasochłonna, że przez okres 12 miesięcy nie jest pan w stanie zakończyć sukcesem tej procedury, a po okresie 12 miesięcy te dane są usuwane. Czyli tak naprawdę obywatel dzisiaj nie ma żadnego skutecznego narzędzia, żeby się przeciwstawić na drodze cywilnej, bo mówimy tutaj wyłącznie o drodze procesu cywilnego.
Jakie narzędzie w takim razie proponujecie w projekcie ustawy?
Proponujemy narzędzie, które potocznie możemy nazwać ślepym pozwem. To jest narzędzie zresztą nie wymyślone autorsko przez nas. Na tę potrzebę wprowadzenia takiego rozwiązania już rok temu zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra sprawiedliwości. Nie zostało to dotychczas zrobione. Ten projekt, że tak powiem, przenieśliśmy w tej chwili sam pomysł przenieśliśmy na konkretne zapisy konkretnego projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Na czym to polega? Osoba, która czuje się dotknięta jakimkolwiek wpisem obrażającym bądź niesławiającym w internecie, może wytoczyć normalne powództwo przed sąd cywilny bez wskazania precyzyjnych danych osoby, która się dopuściła tego wpisu. Musi oczywiście spełnić określone warunki, czyli musi bardzo dokładnie określić, jaka wypowiedź naruszyła dobra osobiste. Musi również przytoczyć treść własnych wypowiedzi, które zostały przez nią rozpowszechnione w reakcji niejako na tę wypowiedź niesławiającą. To jest niezmiernie ważne, dlatego że w intencji projektodawców tej ustawy jest to, żeby dać ochronę takim osobom, które rzeczywiście zostały, które są ofiarami internetowego hejtu. Tu nie chodzi o to, że jeżeli mamy obustronne naruszenie, czyli jedna osoba obraża drugą z wzajemnością, to nie chcemy takim osobom umożliwiać tej szczególnej ścieżki ochrony dóbr osobistych. Wychodzimy z założenia, że jeżeli dwóch ludzi czerpie satysfakcję z tego, żeby się nawzajem obrażać w internecie, no to trudno, ustawodawca na to nic nie pomoże, natomiast my chcemy pomóc tym prawdziwym ofiarom tego internetowego.
Ale nie musimy wskazywać kto, tak? Tym się zajmuje sąd.
Tym się zajmuje dalej sąd, który będzie wyposażony w narzędzia. To są podobne narzędzia, jakie dzisiaj ma policja w sprawach karnych. Narzędzia do ustalenia danych.
Czyli wyciągnięcia danych danej osoby przez
Tak, i dalej po
operatora.
Ustaleniu tych danych, tak naprawdę różnica pomiędzy dzisiejszym stanem a tym projektowanym jest takim, że sąd będzie wyręczał takiego obywatela pokrzywdzonego internetowym hejtem w ustaleniu danych osobowych. Dalej, cały ciężar tego procesu będzie dalej spoczywał na tym obywatelu. I tutaj nie ma już żadnej różnicy pomiędzy dzisiejszym stanem prawnym, a tym, co projektujemy.
Mówicie, że to jest projekt ponadpartyjny. Liczycie na poparcie szerokiego kręgu posłów?
Ja mogę powiedzieć, że ja gorąco liczę na poparcie wszystkich klubów parlamentarnych i to też podkreślę, że liczę bardzo na poparcie klubu Prawa i Sprawiedliwości, no bo arytmetyka sejmowa jest taka w tej chwili, że bez poparcia PiSu praktycznie żadna ustawa nie ma szans na przejście. Dlaczego na to liczę? Problem internetowego hejtu jest problemem ponadpartyjnym, ponadpolitycznym i tak naprawdę jakby pan redaktor i każdy z państwa słuchaczy wszedł sobie na dowolną stronę internetową i przeczytał dowolnych komentarzy, komentarzy, to prawdopodobnie wśród pierwszych 10 komentarzy na dowolny temat znajdziemy wszystko to, co się potocznie nazywa tym internetowym hejtem. Więc chciałem podkreślić, że to dotyczy każdej dziedziny życia. I teraz ofiarą takiego internetowego hejtu może paść człowiek o różnych poglądach politycznych, o różnym światopoglądzie, dlatego jest to problem ponadpartyjny.
Marcin Oźminkowski z Nowoczesnej, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo panu Dyktorowi, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.